Drodzy, dzisiejszą posługę zatytułowałem Chcę być jak Dawid. I to jest moją modlitwą. Czy jest ktoś na sali, kto też chciałby być jak Dawid? O, widzę, że jest trochę rąk, które się podniosły. Pretekstem był pewien epizod zapisany w Księdze Izajasza. Oto król Hiskiasz, który żył w Jerozolimie, nagle stwierdził, że został otoczony przez wrogie wojska. I tenże król wysłał list do niego, list, który go obrażał, który obrażał naród izraelski, który kpił sobie z Jerozolimy, ale przede wszystkim kpił sobie z Boga Izraela. I wiecie, on zrobił rzecz niesamowitą. Zwinął ten list i poszedł do świątyni. I w tej świątyni rozwinął ten list i w swojej modlitwie powiedział: Boże, zobacz, co ten człowiek wygaduje, co ten człowiek mówi o Tobie, o nas. I drodzy, niesamowita jest odpowiedź, bo uważam, że nie wyszedł jeszcze ze świątyni, a już była odpowiedź. To jest niesamowite. I jaka była odpowiedź? Oto Izajasz przychodzi i mówi: i osłonię to miasto, i ocalę je przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida. Przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida. I wiecie, zainteresowało mnie to, dlaczego Bóg postanowił ochronić to miasto przez wzgląd na Dawida. Faktem jest, że w tym czasie, jak król się modli, jak Hiskiasz się modli, upłynęło już 300 lat, prawie 300 lat, jak Hiskiasz leżał w grobie. I moje pytanie jest, co tak ujęło Boga w Dawidzie, że po 300 latach odpowiada na modlitwę Hiskiasza i mówi, że uczyni to przez wzgląd na Dawida. Co takiego w nim było? Co urzekło Pana Boga? Co spowodowało, że jak często czytamy historię królów, możemy zauważyć, że Bóg jakby Dawida uczynił taką poprzeczką, takim punktem odniesienia. I mówi, nie postępował jak jego pradziadek, praojciec Dawid. Albo postępował podobnie, był pobożny jak Dawid. I tak dalej, i tak dalej. Kim był Dawid? Nie był jakiegoś wysokiego rodu. Nie był kimś wyjątkowym w rodzinie. Wiecie, to jest pocieszające dla mnie i pewnie dla każdego z was. Bo zawsze uważamy, że ktoś wielki to musiał się w niezłym miejscu urodzić, osiągnąć niezłe wykształcenie i tak dalej, moglibyśmy tutaj wymieniać wiele aspektów. Ale ten młodzieniec urodził się w przeciętnej rodzinie, był ostatnim dzieckiem, najmłodszym dzieckiem z rodzeństwa i był takim przynieść, zanieść, pozamiataj. Bo jak wiemy, ktoś, kto troszczył się o stado owiec, to było takie najtrudniejsze, najmniej odpowiedzialne zajęcie i powierzano je właśnie najmłodszym dzieciom. Ale gdy przyjrzymy się Dawidowi, jego historii, jeśli ktoś nie czytał jeszcze, to proszę, zróbcie sobie taką egzegezę Starego Testamentu. Przyjrzyjcie się jego historii. Weźcie też pod uwagę psalmy, które napisał, bo to wszystko pięknie się łączy i możemy zobaczyć obraz wyjątkowego człowieka. A przyznam, że był wyjątkowy od początku. Miał wiele talentów. Był poetą, napisał sporo wierszy, tak można powiedzieć, choć psalmy to są pieśni, ale teksty do tych psalmów, do tych pieśni napisał Dawid. Był uzdolnionym muzykiem, grał na harfie. Był człowiekiem, który miał taką szczególną cechę. Był wierny Bogu. Jego zasadą było wierność. Potrafił stanąć bez względu na cenę i stać w miejscu, w którym powinien był stać. Był wrażliwy, był też człowiekiem bardzo odważnym. Kiedy czytam jego historię, wielokrotnie czytam z wielkim podziwem. I myślę, dlatego w moim sercu jest ta modlitwa. Chcę być jak Dawid. I drodzy, chciałbym dzisiaj dać taką niewielką ilustrację, pewną historię, która myślę dla wielu z nas jest znana i będzie tylko małym przypomnieniem, ale być może dla niektórych z was będzie to coś bardzo nowego. Oto nastała wojna z Filistynami. To są czasy Dawida, około 1000 roku przed Chrystusem. Żołnierze dwóch wrogich armii stanęli naprzeciwko siebie na takich dwóch zboczach, a pomiędzy nimi była dolina. Po jednej stronie Filistyni, po drugiej stronie żołnierze izraelscy. I codziennie stawali, patrzyli sobie w oczy, bo prawdopodobnie to nie było aż tak daleko, że gdzieś sięgało dziesiątek kilometrów, ale może setek metrów. Nie były to wojny, jak dzisiaj sobie wyobrażamy, na miliony ludzi, żołnierzy. Może tam ich było kilkaset, może koło 1000, może trochę więcej. Trudno powiedzieć. Ale była to ciekawa wojna. Ciekawa bitwa. Właściwie tej bitwy jeszcze nie było. Przygotowanie do bitwy. Oto czytamy, że przez 40 dni, wyobrażacie sobie, prawie 1,5 miesiąca, każdego poranka i każdego wieczoru wychodzi po stronie filistyńskiej żołnierz na 2,60 m wysoki i wzywa kogoś z drugiej strony, aby mu stanął do walki, aby mogli stoczyć walkę. Mówi, po co mamy się wszyscy zabijać? Jeśli ktoś z was zwycięży, my się poddamy. Jeśli my zwyciężymy, wy się nam poddajecie. Oczywiście to był podstęp. To była psychologiczna zagrywka. Czasami, jak ktoś się interesuje na przykład boksem, wagi ciężkiej, bokserzy wchodzą na wagę i bardzo dziwnie się zachowują. Patrzą sobie w oczy z taką agresją, z taką gotowością do walki, do rzucenia się na przeciwnika. I to jest ta walka psychologiczna. Każdy z nich zabiega o to, aby osiągnąć przewagę, aby sprawić, aby przeciwnik zaczął wątpić w swoje możliwości. Zaczął wątpić, że ma szansę wygrać z tym człowiekiem, z tym przeciwnikiem. I tutaj mamy dokładnie tą samą historię. Oto wychodzi potężny człowiek, że jak wszyscy patrzą, którzy mają, nie wiem, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, mówi, wow, nawet nie podchodzę, nie mam żadnych szans. I ten człowiek krzyczy. Ten człowiek złorzeczy szeregom Izraela. Ten człowiek kpi sobie z Boga Izraela. I na to wszystko wchodzi młodzieniec Dawid. Tato mu tam zrobił przygotowanie prowiantu, bo dwóch czy trzech jego braci tam było w tej armii. I miał zanieść im to, przekazać, żeby mogli znów stać w tym gorącym słońcu i słuchać, jak Goliat ich lży. Ale Dawid miał inne serce. Kiedy przyniósł te tobołki, położył i słyszy tego człowieka. To był młodzieniec, to nie był żołnierz, to był młody człowiek. To jego reakcja była zupełnie inna. On się wzburzył. On mówi, jak śmie ten nieobrzezaniec lżyć szeregi Boga żywego, oczerniać, oskarżać Boga żywego, prawdziwego, jedynego. I drodzy, on jako jedyny w całej tej armii, w całej tej grupie ludzi podejmuje wyzwanie. To wygląda trochę komicznie. Starałem się to wyobrazić, starałem się postawić w jego roli. Człowiek, który już ma jakieś doświadczenie życiowe. Nie odważyłbym się. Ale jego serce nakazywało, aby nie przejść obok tego obojętnie. Bardzo inspirujący jest też fakt, że Dawid używa potencjału, możliwości, jakimi dysponował. A czym dysponował? Dysponował procą. poszedł sobie, wybrał 5 gładkich kamieni, jak czytamy, i stanął przeciwko temu olbrzymowi. Nie wiem, czy wiecie, że jak prawidłowo wyrzucamy kamień z procy, potrafi osiągnąć prędkość od 160 do 240 km na godzinę. Czyli prędkość pocisku tak naprawdę. I Dawid staje wobec tego człowieka. Nie widzimy w nim lęku, strachu, wręcz przeciwnie. Czytamy w księdze Samuela, wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, bo ten oczywiście się zdenerwował. Jak zobaczył takie pachole, mówi, co to, obrażacie mnie czy co? Jedno machnięcie i gościa nie ma, dajcie kogoś konkretnego. Ale Dawid powiada tak, ty wyszedłeś na mnie z mieczem, z oszczepem i włócznią, czyli w pełnym rysztunku, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Boga zastępów. W imieniu Pana Boga zastępów. Boga szeregów izraelskich, które ty zelżyłeś. Niesamowite. Ta historia, a również zachęcam, poczytajcie głębiej o Dawidzie, uczy nas, że głównym orężem szatana, bo wojska filistyńskie obrazują, Stary Testament w taki sposób fizyczny przedstawia rzeczywistość duchową. I poprzez te różne historie możemy przyjrzeć się, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. I możemy z całą pewnością, z całą stanowczością powiedzieć, że szatan ma takie dwa podstawowe oręża, które wykorzystuje wobec każdego człowieka. Mówię to z pełną świadomością, bo to nie dotyczy tylko Izraelitów, to nie dotyczy tylko chrześcijan, ale on ma, lubuje się w gnębieniu każdego człowieka. Co to za oręż? Kłamstwo. Pierwsze to jest kłamstwo, a drugie to jest lęk. Jeśli uda mu się to razem połączyć i człowiek, który zostanie oszukany, jeszcze wpadnie w głęboki lęk, depresję, to jest to bardzo miłe dla niego. A już w ogóle jak popełni samobójstwo z tego powodu, to już w ogóle jest miła woń dla diabła. To jest jego oręż, którym walczy i to możemy zobaczyć w wielu sytuacjach, które obserwujemy w Starym Testamencie, ale również i w Nowym. Kiedy przyglądam się zachowaniu Dawida, widzę trzy ważne postawy, jego postawy życiowe. Pierwsza, miał głęboką świadomość tego, kim jest Bóg. To nie było bardzo płytkie i wiecie, rodzi mi się pytanie, skąd wiedział? Wtedy nie było żadnych uczelni teologicznych. Prawdopodobnie jego ojciec znał trochę Boże Słowo, znał może prawo. Ale skąd Dawid w tak głęboki sposób poznał Boga? A możemy to stwierdzić jednoznacznie, czytając jego psalmy. To nie są jakieś płytkie utworki, które poukładał sobie, żeby się ładnie rymowały. Ale on mówi o głębokich rzeczach. On mówi o społeczności z Bogiem. On mówi o głębokiej zażyłości. On mówi o różnych rozterkach, które przeżywa. Ale to wszystko w kontekście relacji z Bogiem. Po drugie, miał głęboką świadomość, kim jest naród wybrany. To nie było jakieś towarzystwo, w którym żył. On miał świadomość, że naród izraelski jest tym wybranym narodem przez Boga. Jest tym szczególnym narodem, który Bóg umiłował i ubłogosławił. I miał również świadomość, że inne narody robią wszystko, aby ich zniszczyć. Aby ich zetrzeć z ziemi. Ponieważ, tak jak to też wcześniej mówiłem, może dzisiaj tylko szybciutko przypomnę, starożytne wojny to wojny bogów. Zwróćcie uwagę, że w tych wszystkich miastach, w takim wyeksponowanym miejscu zawsze stała świątynia. Świątynia jakiegoś boga, któremu składano ofiary i który troszczył się o nich, w cudzysłowie. I kiedy następowała walka, to bardzo często słyszymy, szczególnie w Starym Testamencie, jak królowie, jak Posłańcy mówią, nikt nie ochroni was przed naszym Bogiem. I tak również było w przypadku Hiskiasza. I trzecia rzecz. Dawid miał głęboką świadomość woli Bożej w jego życiu. Wiedział, że jego życie nie jest przypadkiem, że jego życie nie jest chaosem, że ma coś na tej ziemi do zrobienia. I myślę, że te trzy aspekty spowodowały, że jego życie naprawdę było wyjątkowe. I drodzy, przechodzimy do konkretnego pytania. W jaki sposób jako chrześcijanin mogę mieć takie usposobienie, jakie było u Dawida? Czy w ogóle to jest możliwe? Czy po prostu można powiedzieć, no tak, taki się urodził, koniec, więcej Dawidów nie będzie. Czy możemy coś z tego przyjąć? Czy możemy w jakiś sposób naśladować jego postawę i w podobny sposób postępować? Drodzy, myślę, że jest taka możliwość, a przekonuje mnie o tym słowo zapisane w liście do Jakuba. Słowo to powiada tak, 4:7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a co się wydarzy? Ucieknie od was. Mamy tutaj bardzo prostą, bardzo krótką, bardzo jednoznaczną instrukcję, jak powinien postępować chrześcijanin. Dwa kroki. Poddać się Bogu. Przeciwstawić się diabłu. A skutkiem, rezultatem tego będzie to, że diabeł po cichu odejdzie od nas na jakąś tam odległość. Wiecie, te słowa szokują. Ucieknie od was. Ucieknie od was. Ja wiem, że to, o czym teraz mówimy, ma głęboki wymiar. To nie jest tak, wiecie, czasami spotykam różne nauczania. Powiedz to, powiedz tamto, wypowiedz tą regułkę i to się musi dziać. Nic się nie musi dziać. Dzieje się wtedy, kiedy mamy głęboką, wypróbowaną wiarę. Wtedy dopiero, i szatan ją wypróbuje, na pewno. I wtedy dopiero zaczyna się coś dziać w naszym życiu. W przeciwnym razie to jest zabawa, która nie ma nic wspólnego z duchową walką. A więc skutkiem jest to, że diabeł ucieknie. Ucieknie od nas. Przyjrzyjmy się zatem tym dwom krokom, które jako chrześcijanie powinniśmy przyjąć w naszym codziennym życiu. Czym jest poddanie się Bogu? Co mam robić? Chodzić taki uniżony przed Bogiem? No prawda. Pycha przychodzi przed upadkiem. Pycha to jest również poleganie na sobie. Boże, ja to zrobię. Pokora jest błogosławieństwem i na pewno. Pierwsze, co nam się kojarzy, to z pokorą i z uniżeniem przed jedynym i prawdziwym Bogiem. Z pokorą i uniżeniem przed jedynym i prawdziwym Bogiem. Jednym z podstawowych celów naszego życia, życia tutaj na ziemi, jest nieustanne szukanie odpowiedzi na pytanie, jaki jest Bóg? Bóg jest tajemniczy. I myślę, że ci, którzy już jakiś czas chodzą z Panem, powiedzą, tak, masz rację. Ludzki umysł nie jest w stanie go ogarnąć. I moglibyśmy wysuwać wiele argumentów, które mówią o tym, a daj sobie spokój. Ważne, że jest. Ale na kartach Bożego Słowa zauważam niesamowitą rzecz, że Bóg nas zachęca do tego, abyśmy szukali Jego oblicza. I prawdopodobnie jedni w tym szukaniu zajdą dalej, inni może gdzieś dotrą bliżej. Ale każdy z nas jest zobowiązany do takiego szukania. Czy moją modlitwą jest każdego dnia, Boże, jaki jesteś. Chcę Cię poznać w nowy sposób. Chcę użyć Twoją chwałę. Wiecie, to przemienienie na górze jest taką zachętą. Mogli tego nie przeżyć. Ale Pan Jezus im pokazał coś, co nie wiedzieli, co mówić. Zaczęli mówić głupoty. W jakichś namiotach, o czymś, nie wiadomo o czym. Zamiast wpaść w zachwyt, w podziw, bo to majestat Pana się ukazał. Naszym zadaniem jest przede wszystkim poznawanie Boga. Odkrywanie Jego wielkości. Odkrywanie Jego majestatu. Odkrywanie Jego atrybutów. Często Boga zamykamy pod hasłem Bóg i koniec. Ale On naprawdę chce się dać nam poznać. I to dać nam poznać ma bardzo konkretny wymiar. Bo drodzy, nasza pokora i uniżenie przed Bogiem jest wprost proporcjonalna do tego, na ile Go znamy. Jeśli to jest jakieś hasło, to trudno jest wykrzesać z siebie pokorę i uniżenie przed kimś, kogo nie znamy. Ale kiedy wchodzę w relacje, poznaję coraz głębiej, a wiecie, mówię ze swojego doświadczenia, Bóg odkrywa, chce odkrywać przed nami różne niesamowite rzeczy i zaczynamy uświadamiać sobie, że naprawdę mamy relację z kimś wyjątkowym, z kimś niepowtarzalnym. Nie ma innego Boga oprócz naszego Pana, oprócz naszego Boga. I zaczynamy budować tą relację. A Bóg w swojej miłości zaczyna rozchylać kurtyny. I zaczynamy coraz bardziej Go widzieć. Widzieć Jego blask, Jego piękno, Jego majestat. Poprzez Jego słowo. Poprzez doświadczenie, które przeżywamy każdego dnia. I tym samym rośnie nasza pokora i rośnie nasze uniżenie przed Nim. Nie można poddać się komuś, kogo się nie zna. A więc jest to jeden z podstawowych warunków. Powinniśmy zadbać w swoim życiu. To powinno być priorytetem w Twoim i w moim życiu. Szukanie oblicza Bożego. Po drugie, poddanie się Bogu to odkrywanie i przyjmowanie nowej tożsamości w Chrystusie. O tym bardzo wyraźnie mówi na przykład list do Rzymian, bo tych miejsc jest bardzo wiele, ale nie chciałbym dzisiaj wszystkich cytować. Powołam się na jeden. Rzymian 8:15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, mówi apostoł Paweł, by ulegać znowu bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa. W którym wołamy, kochany tatusiu, mój kochany ojcze. Tutaj to słowo tatusiu nie jest do końca na miejscu, tak przynajmniej określają fachowcy. Bo tatusiu to jest, wiecie, takie ciepłe, zdrobniałe, ale w tym słowie Abba kryje się majestat, szacunek, a jednocześnie bliskość, relacja. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Nie wzięliście ducha niewoli. Ten fragment uświadamia, że stając się chrześcijanami, przeszliśmy na drugą stronę. To wszystko, co doświadczałem, co doświadczałeś jako człowiek nienarodzony na nowo, przeminęło. Teraz jest nowa rzeczywistość, w której funkcjonujemy. I Boże Słowo powiada, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Mam dwie córki i tylko one mogą przyjść do mnie, przytulić się i powiedzieć: tatusiu, tak? Ty też, jeśli masz dzieci, to właśnie tylko te osoby, czy to są małe dzieci, czy to są duże, tylko one mogą zwrócić się do ciebie. Tato, tatusiu, mamo. Inni ludzie, gdyby to zrobili, to by było nieporozumienie. I coś tam człowiekowi się pogubiło, tak? To nie jest moje dziecko. I Bóg mówi do ciebie i do mnie, że jesteśmy Jego dziećmi. Nie bękartami. Ty i ja jesteśmy pełnoprawnymi dziećmi z wszystkimi tego konsekwencjami. Bo popatrzcie, co Paweł napisał, że jesteśmy też dziedzicami, współdziedzicami Chrystusa. A więc z pełną tego konsekwencją, czy może lepsze słowo, z pełnymi tego skutkami. I Paweł też w tym fragmencie umieścił pewne napięcie. Powiada, nie wzięliście ducha niewoli, ale wzięliście ducha synostwa. Pomiędzy duchem synostwa a duchem niewoli jest ogromna przepaść. Stoi krzyż Chrystusa. I drodzy, kiedy rodzimy się na nowo, to w każdym z nas wyczuwamy pewne napięcie, które jest. Pomiędzy właśnie duchem synostwa a duchem niewoli, który gdzieś tam jest i który próbuje kontrolować nas w jakiś sposób dalej. I apostoł Paweł tutaj apeluje do nas i powiada, żebyśmy nie ulegali temu duchowi, ale abyśmy trzymali się świadectwa Ducha Świętego, Ducha Synostwa, który jest w nas. A co On czyni? On poświadcza mojemu i Twojemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Masz to, że rano się budzisz i wiesz, że jesteś dzieckiem Bożym. Patrzysz do lustra i wiesz, że jesteś dzieckiem Bożym, bo masz świadectwo. Niezmienne świadectwo, które składa w naszych sercach Duch Święty. Nie bez powodu też Biblia mówi, abyśmy zwlekli z siebie starego człowieka w innym miejscu, w innym liście. Zwleczcie z siebie starego człowieka i przyobleczcie się w nowego. I często to zamykamy do porzucenia naszych grzechów, naszych słabości i to prawda. Ale myślę, że na pierwszym miejscu należy postawić naszą nową tożsamość. Musimy odwrócić się od tego, co myśleliśmy o sobie dotychczas i przyjąć to, co Bóg mówi o nas. Czyż nie tak? Nie możemy pamiętać o tym w niedzielę na nabożeństwie. Nie możemy pamiętać o tym, kiedy kaznodzieja cytuje nam jakieś fragmenty. Ale Bóg powołał nas po to, abyśmy to pamiętali, szczególnie w tych trudnych momentach. Abyśmy sobie powiedzieli, jestem dzieckiem Bożym. Należę do Boga. To, co było, przeminęło. Chodzi o naszą zmianę tożsamości w Chrystusie, za którą pójdą pozostałe zmiany. Często myślimy właśnie w ten sposób, że jak jeszcze to zmienię i tamto zmienię i tamto jeszcze zmienię, to wtedy poczuję się dzieckiem Bożym. To tak jakby, nie wiem, syn przyszedł do ciebie i powiedział, tato, z matematyki mi nie idzie, z historii mi nie idzie, z angielskiego mam dwójkę, jak to zmienię, przynajmniej na czwórki, to wtedy poczuję się twoim synem. No nikt tak nie robi, prawda? Jest, urodził się, należy. A teraz postaraj się być dobrym uczniem. Zupełnie odwrotnie. Dlatego myślę, że też w Bożym Słowie ta tożsamość jest tak ważna, tak istotna. I dzisiaj chciałbym to w jakiś sposób mocno wyeksponować, abyśmy to przemyśleli. Bo może tutaj gdzieś są nasze zawirowania, nasze problemy. A więc bardzo, bardzo ważny wniosek, który musimy wyprowadzić, jest taki, aby przeciwstawić się diabłu. Najpierw muszę poddać się Bogu. Zgodzicie się ze mną? Nie może być odwrotnie. Nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się diabłu, jeśli nie poddałem się na 100% Bogu. Jest to niemożliwe. Dlatego jest to takie ważne. Drugi krok to przeciwstawienie się diabłu. Aby skutecznie przeciwstawić się diabłu, bo oczywiście uważam, że nie ma na tej sali kogoś, kto powie, nie ma diabła. Możemy powiedzieć, że go nie widać, ale widzimy jego skutki na każdym kroku, skutki jego działania. I kiedy uważnie przyjrzymy się swemu życiu, również zobaczymy te skutki. To jest coś, co jest nieodzowną częścią życia na tej ziemi. Bóg wyznaczył czas, kiedy zakończy się jego historia. Ale póki co, Kościół buduje się na tym świecie. W oparciu o materiał, który jest na tym świecie, mówię tak trochę technicznie, a więc idziemy i głosimy ludziom, którzy żyją w tym świecie. I kiedy się nawracają, zmieniają obywatelstwo. Dwie bardzo ważne prawdy dotyczące szatana. Po pierwsze, szatan jest pokonany. Szatan jest pokonany. W liście do Kolosan czytamy 2:15, że w Chrystusie Bóg rozbroił nadziemskie władze zwierzchności i co zrobił? Wystawił je na pokaz. Jest tutaj zaczerpnięty obraz ze starożytnego Rzymu. Kiedy armia rzymska dokonała, czy pokonała jakieś królestwo, dokonała jakiegoś zwycięstwa, generał wracał do Rzymu triumfalnie oczywiście, a w pochodzie, a za nim do rydwanu przywiązany był na linię za szyję król, który dreptał za nim. Wlókł go za sobą po to, aby dać świadectwo, że nastąpiło totalne zwycięstwo. Zwycięstwo, na którym nie ma dyskusji. Popatrzcie na tego wielkiego króla, jak drepcze za mną z linką na szyi. Pokonałem go. Jest pod moimi stopami. I cały Rzym triumfował oczywiście w tym momencie. To były wielkie wydarzenia. Po zmartwychwstaniu nasz Pan ogłosił totalne zwycięstwo. Przyszedł do apostołów, czyli przyszedł do Kościoła i powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie. A na ziemi tu się starajcie, tak? Nie. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czyli w każdym miejscu na kuli ziemskiej. On jest Panem, jest Królem. On jest tym totalnym zwycięzcą. On triumfuje. Pod jego stopami jest wróg. Zadaniem nas, chrześcijan, nie jest walka z diabłem. Wiecie, czasami słyszę nauczania, nawet formuły, jakie należy w danej okoliczności powiedzieć, ale czasami się uśmiecham, bo Boże Słowo mówi, że Chrystus go zwyciężył. I moim zadaniem nie jest walka z Nim. Moim zadaniem jest egzekwowanie tego zwycięstwa w moim życiu, w życiu mojej rodziny, w życiu mojego miasta, terenu, w którym żyję. To zwycięstwo jest jedno i raz na zawsze. Ale Duch Święty pragnie, aby to zwycięstwo zapanowało w Twoim i w moim życiu. Abyśmy stali się uczestnikami, tak pełnymi uczestnikami tego zwycięstwa. Pozwolę sobie na małą ilustrację. Wyobraźcie sobie, że ktoś pożyczył od ciebie jakieś pieniądze, większe pieniądze. Oczywiście spisałeś umowę, naliczyłeś odsetki, odprowadziłeś podatek. Minął termin, a pożyczkobiorca zaczyna wymyślać różne wykręty, a jeszcze nie ma, a poczekaj, a dam ci więcej, a to, a tamto i tak w kółko Macieju. W pewnym momencie mówisz dość i postanawiasz skierować sprawę do sądu. Po jakimś czasie sąd wydaje nakaz zapłaty z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Czyli jest to zobowiązanie, jest to nakaz, który dłużnik musi wykonać. Ale i tutaj mogą pojawić się problemy, wtedy idziesz do komornika. Dajesz kopię swojego wyroku, wpłacasz tam jakąś opłatę i komornik zajmuje się resztą, który ma za zadanie wyegzekwować to. I drodzy, mówiąc potocznie, zostaliśmy powołani przez Boga, aby być takimi egzekutorami Bożego zwycięstwa. Aby tam, gdzie nasza stopa stanie, tak jak to powiedział Pan Bóg do Jozuego, przepraszam, gdzie twoja stopa stanie, ta ziemia będzie należeć do ciebie. On egzekwował Boży nakaz, bo Bóg dał im tą ziemię. Mówi, a teraz wy wejdźcie, postawcie swoje stopy, powiedzcie, to jest nasze. Jest to piękny, duchowy obraz tego, do czego Bóg nas powołał. Abyśmy wchodzili i zaprowadzali porządek. Egzekwowali zwycięstwo, które dokonało się 2000 lat temu dla mnie i dla ciebie. Bez względu na to, w którym miejscu jesteśmy. W każdym momencie możemy rozpocząć. Powiedzieć, Boże, oto jestem. Zwycięstwo naszego Pana to duchowy nakaz z natychmiastową wykonalnością. To nie jest coś, bo wiecie, czasami słyszymy, że dopiero... Tak, pewne rzeczy wydarzą się dopiero, kiedy powróci Chrystus. Na przykład każdy z nas otrzyma nowe ciało. Będziemy już z Chrystusem. Nie będziemy potrzebowali wiary, bo będziemy Go oglądać. Wiele rzeczy się zmieni. Nie będziemy chorować. Nie będziemy umierać. Ale są rzeczy, które są aktualnie tu i teraz. Dlatego, że Jezus 2000 lat temu przyszedł na ten świat, wziął krzyż, zaniósł go na miejsce trupiej czaszki, tam rozłożył swoje ręce, aby pozwolić się przybić gwoździami, swoje nogi, aby zostały przebite. I tam dokonał zwycięstwa, które jest ponad nasze wyobrażenie. I to jest pierwsza prawda. Musimy to mieć na względzie. To nie my zwyciężamy, czy zwyciężyliśmy. To Chrystus zwyciężył, a ty i ja jesteśmy zobligowani, aby to zwycięstwo coraz bardziej wchodziło do naszego życia. Aby diabeł był wypierany. I druga prawda dotycząca szatana i jego zastępów jest zawarta w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 18 werset. A ja ci powiadam, mówi Pan Jezus do Piotra, że ty jesteś Piotr, a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Po pierwsze, skoro już tu jesteśmy w tym miejscu, to pozwolę sobie tak na marginesie zwrócić uwagę, że opoka, o której mówi nasz Pan, to na pewno nie jest Piotr. Jak to niektórzy nauczają. Marny byłby kościół zbudowany na Piotrze, zgodzicie się ze mną? Na grzesznym człowieku. Człowieku, który w chwilach krytycznych zaparł się nawet Pana Jezusa. A zatem musimy stwierdzić, że tą opoką, tą skałą jest Jezus Chrystus. I na tej opoce, na tej skale Duch Święty buduje swój Kościół. Amen? To jest jedyny fundament, to jest jedyna opoka, na której Bóg buduje swój Kościół. Nie ma innej. I nie trzeba, aby była inna. Jest najdoskonalsza. Jest to skała diamentowa, najlepszej próby. Nic nie jest jej w stanie poruszyć. Ale dzisiaj chciałbym skupić naszą uwagę na drugiej części tego wersetu. A mowa tam tak. A bramy piekielne nie przemogą go. Jak rozumieć to słowo, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła? O co tutaj chodzi? Jak to rozgryźć, jak to zrozumieć? Po pierwsze, słowo przemóc coś oznacza dać sobie z czymś radę, przezwyciężyć jakiś stan uniemożliwiający działanie. A więc ktoś coś przełamuje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to słowo bramy piekielne. Myślę, że takie jest moje przekonanie, że Pan Jezus odwołał się do starożytnego obrazu, twierdzy warownej. Może patrzył na Jerozolimę i tam jest co najmniej kilka bram i mówi, popatrzcie na Jerozolimę, popatrzcie na te bramy. Jak miasto zostało otoczone, to wróg co robi? Próbuje przełamać bramy, aby wejść, tak? Bo mury są dobrze zbudowane i to jest jakby najmocniejszy punkt ochrony miasta. Ale bramy muszą być lekkie, w miarę lekkie, z możliwością ich otwierania w ciągu dnia, zamykania w nocy. A więc jest to konstrukcja, która w jakiś sposób jest słabsza, powiedziałby inżynier budownictwa. I wróg zawsze tutaj uderza, jak oglądacie historyczne filmy, to zauważycie, że przede wszystkim atakuje się bramy. To jest miejsce, które chce się przemóc, aby wejść do środka i dokonać zwycięstwa. Ten obraz ma kluczowe znaczenie dla nas chrześcijan, bo jest takie powszechne myślenie, przez wiele lat również myślałem, że Kościół jest w warowni zamknięty, że jesteśmy w środku i się bronimy i że a diabeł z nas ze wszystkich stron atakuje, ale jakoś dajemy rady, bo Chrystus jest z nami. Ale jeśli weźmiemy ten obraz pod uwagę, to niestety jest to błędne myślenie. Kościół jest na zewnątrz, a diabeł jest w środku. Próbuje jeszcze coś obronić. Gdzieś znaleźć miejsce, gdzie mógłby się jeszcze schronić. Oczywiście jego czas jest policzony. I dlatego Pan Jezus mówi, że zbuduje Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. I to jest dla nas zachęta do zmiany sposobu myślenia. Możemy wchodzić, głosić Ewangelię i wyprowadzać tam stamtąd ludzi, którzy są w niewoli. I byliśmy teraz w czwartek w Andrychowie z chórem i wyprowadzaliśmy i ogłaszaliśmy, że drzwi do nieba są otwarte. I wiecie, tam było, nie wiem, z 60-70 ludzi zniewolonych alkoholizmem, ale w niektórych było widać łzy i było widać modlitwę, słychać modlitwę pokuty. Diabeł musiał wypuścić. Nie ma mocy, żeby zatrzymać. W zasadzie to człowiek decyduje, czy pozostaje, czy opuszcza to miejsce. Dlatego, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Amen? To jest coś, co powinno być głęboko zapisane w naszej świadomości. Ja nie zachęcam was do tego, abyście lekceważyli diabła. Nie lekceważcie go. To jest wróg, który przewyższa swoją inteligencją, przebiegłością, sprytem milion razy człowieka. Mówię o sobie, może w waszym przypadku jest lepiej. I tylko w Chrystusie, tylko w Nim jesteśmy zwycięzcami. Jeśli zaczynasz walczyć o własnych siłach, to jeśli nawet jeszcze nic nie zrobiłeś, to już przegrałeś. Bo po pierwsze wroga nie widać. Nawet nie wiesz, co on w tej chwili planuje, co robi, gdzie jest, co przygotowuje. Ale w Chrystusie. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. I to jest to miejsce, w którym jesteśmy zwycięzcami. Nigdzie więcej. Pozwól, że zapytam. Gdzie byś wolał być? W zamkniętej warowni, która jest otoczona potężną ilością wojska? Czy raczej wolałbyś być jednym z tych żołnierzy, którzy otaczają warownię? Ja powiem wam szczerze, że wolałbym być na zewnątrz. Wolę atakować, bo jest szansa, zawsze się mogę wycofać, ale też jest szansa, że przełamię i wejdę tam i dokonam zwycięstwa. Po drugiej stronie jest tylko możliwość obrony, możliwość tylko i wyłącznie przetrwania. I właśnie Bóg nas powołał na zewnątrz. Tak wielkie jest Jego zwycięstwo. To diabeł się broni, używając przeróżnych forteli, ale największym jego fortelem jest kłamstwo. Nie dasz rady. Musisz w tym grzechu żyć. Jesteś skończony. Bóg cię nienawidzi. Tysiące kłamstw, które produkuje każdego dnia, a może miliony. A kiedy je przyjmujemy, jest zadowolony. Ale możesz stanąć i powiedzieć stop. Chrystus zwyciężył. Jestem nowym stworzeniem. Należę do Niego. Jeśli dotychczas udawało ci się mnie trzymać w kłamstwie, to dzisiejszy poranek jest tym ostatnim dniem. Oto wstaję ze swoich kolan, aby ogłosić triumf Chrystusa w swoim życiu. Czy powiecie amen? To jest nasze powołanie. Do tego Bóg nas wzywa. Bóg dzisiaj szuka Dawidów. Dawidów, którzy znają Boga. Wiedzą, kim jest. Wiedzą, jaki jest. Ale szczerze ci powiem, że tego uczymy się w praktyce. Czytamy Boże Słowo, a potem poddajemy się pod doświadczenie. Przechodzimy różne próby. Wiecie, najbardziej Boga odkrywałem w najtrudniejszych moich chwilach. Odkrywałem, że jest. Odkrywałem, że mnie kocha. Odkrywałem, że mu zależy na mnie. Odkrywałem, że nosi mnie na swoich rękach. Pozwoliłem mu się przeprowadzać przez różne sytuacje. I w tym dojrzewamy. Wielu ludzi myśli, że jak pójdą na studia teologiczne, to poznają Boga. Złapiesz dużo informacji, które mogą ci się przydać do poznania Boga. Ale Boga dopiero poznasz w praktycznym życiu, w swoich codziennych zmaganiach. Tam Bóg objawi swój majestat. Tam Bóg objawi swoją potęgę przed tobą, abyś mógł Go oglądać takim, jaki jest. I to jest pierwsza rzecz. Bóg dzisiaj szuka Dawidów, którzy rozumieją swoją pozycję w Chrystusie. O, jak się układa mi wszystko. O, Panie Boże. Fruwałbym, ale niech tylko przyjdą przeciwności. Tak jak dzisiaj Tomek usługiwał nam przed modlitwą. Właśnie, we łzach. Ale mówię, Boże, oto jestem, nie popuszczę. Będę stał do końca. Wolę umrzeć nie oglądając tego, co obiecałeś, niż żyć w niewierze, w zwątpieniu. Zgadzacie się ze mną? Bo nasz Bóg jest wielki, więc musimy rozumieć swoją pozycję i to jest druga rzecz, nad którą powinniśmy się skupić. Kim jestem w Jezusie Chrystusie? Jest to temat na całe życie. Każdego dnia możesz otwierać Biblię i wzgłębiać, i wzgłębiać, i wzgłębiać, i przyjmować, i chodzić w tym. I trzecia rzecz. Bóg dzisiaj szuka Dawidów, którzy są gotowi z odwagą ustanawiać Królestwo Boże. To jest pewna dojrzałość. Zazwyczaj w tym pierwszym etapie staramy się o siebie. I to jest prawidłowe, że szukamy, aby to Boże Królestwo było widoczne w moim życiu, w moim małżeństwie, w mojej rodzinie. A potem idziemy dalej. I mówimy, chcę, Boże, Ci służyć. Chcę składać świadectwo o Królestwie Bożym. Chcę opowiadać ludziom o Twoim zwycięstwie, które dokonałeś 2000 lat temu. Chcę nakładać na nich ręce. Chcę się o nich modlić. Chcę ich błogosławić. Chcę ich przynosić przed Twój tron. Czy chcesz być jak Dawid? To weź sobie głęboko to słowo. Przeto poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Amen. Niech Pan nas błogosławi. Amen.